Chciałbym z Wami dzisiaj rozważyć temat, który być może dla niektórych wydawałby się nieodpowiedni na taką wizytę jak ta, ale jakiś czas temu wpadła mi w oczy książka takiego XIX-wiecznego kaznodziei J.C. Ryle o opamiętaniu. Albo inaczej można by przetłumaczyć to słowo, które tam jest użyte, o pokucie. Pokuta, opamiętanie, w starych wersjach Biblii Warszawskiej upamiętanie. Także w tym temacie chciałbym z Wami się podzielić i zachęcić Was do słuchania i przeglądania się w tym słowie jak w zwierciadle. Przede wszystkim weźmy to słowo dla siebie. Ono też może pomóc nam w rozmowach z innymi i przyprowadzaniu ich do Chrystusa, które musi poprzedzić opamiętanie. Ale wierzę, że każdy z nas, jeśli z otwartym sercem wsłuchamy się w te słowa, odniesie duchową korzyść. Będziemy najpierw czytali z Ewangelii Mateusza, przepraszam, z Ewangelii Łukasza, z 12 rozdziału. A więc otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. I przeczytamy kilka wierszy z końca tego rozdziału, poczynając od 54 wiersza. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, czytajmy od 54 wiersza. Widzimy tutaj Pana Jezusa, który przemawia do tłumów. Jezus mówi do nich takie słowa. Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie, nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wieje wiatr z południa, mówicie, będzie upał i rzeczywiście tak jest. Obłudnicy, potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie, więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu. Dlatego też sami nie rozstrzygacie, co jest słuszne. Gdy na przykład idziesz ze swym oskarżycielem do sądu, już w drodze dołóż starań, by dojść z nim do zgody. Nie chciej, aby cię oskarżyciel postawił przed sędzią. Sędzia oddał komornikowi, a komornik osadził w więzieniu. Mówię ci, że na pewno nie wyjdziesz stamtąd, póki nie spłacisz długu do ostatniego grosza. W tym czasie obecni tam pewni ludzie zaczęli mu opowiadać o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią zwierząt składanych przez nich w ofierze. Wtedy Jezus odezwał się do nich w te słowa. Czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpieli tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Syloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo zginiecie. Następnie powiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzone drzewo figowe. Pewnego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, powiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok, a ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku. A jeśli nie wyda, to je wytniesz. Czy to jest Ewangelia? Czy to jest dobra nowina? Mogę sobie wyobrazić, że ktoś powie, to jest twarda mowa. Kto może tego słuchać? Ale z czyich ust wyszły te słowa? Wyszły one z ust tego, który kocha nas miłością, która przekracza nawet nasze zrozumienie. Wypowiedział je ten, który tak nas umiłował, że opuścił niebo dla nas, zszedł na ziemię, prowadził ubogie, skromne życie i poszedł na krzyż, aby tam umrzeć za nasze grzechy. Słowa, które wypływają z ust takiego człowieka, z pewnością są słowami miłości. To obojętność zostawia ludzi w spokoju i pozwala im iść drogą zagłady. Natomiast miłość, szczera miłość, ostrzega i podnosi alarm, gdy widzi zbliżające się niebezpieczeństwo. Wołanie o północy, pożar, pali się, może brzmieć grubiańsko, szorstko, nieprzyjemnie i wyrwać człowieka z jego słodkiego snu. Ale kto by się skarżył, gdyby naprawdę wybuchł pożar i ten krzyk uratował życie? Słowa, które czytaliśmy, mogą wydawać się na pierwszy rzut oka surowe i srogie. Ale są to słowa miłości i mogą być narzędziem wybawienia cennych dusz z piekielnych czeluści. Czytając ten fragment Pisma Świętego, pragnę zwrócić naszą uwagę na 3 rzeczy. Po pierwsze, jakie jest znaczenie, jaka jest waga opamiętania. Po drugie, jaka jest natura opamiętania, czyli czym jest opamiętanie. I po trzecie, chciałbym zwrócić uwagę na konieczność opamiętania. Dlaczego opamiętanie jest niezbędne? A więc 3 rzeczy. Znaczenie, waga opamiętania, natura opamiętania i konieczność opamiętania. Po pierwsze, przyjrzyjmy się wadze opamiętania, naciskowi, jakie Pismo Święte kładzie na opamiętanie, które, tak jak powiedziałem, w niektórych waszych przekładach jest tłumaczone jako upamiętanie albo pokuta. W samym tylko Nowym Testamencie co najmniej 60 razy znajdujemy wezwanie do opamiętania lub odniesienie do konieczności opamiętania. Czy pamiętacie, jakie było pierwsze kazanie, które Pan Jezus wygłosił? Jaka była jego treść? W Ewangelii Marka w 1 rozdziale, 15 wierszu czytamy, że mówił: opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli dobrej nowinie o Bożym panowaniu, o ratunku z grzechów i wiecznym życiu. A co głosili apostołowie, których Pan Jezus wysłał z tym radosnym poselstwem dobrej nowiny? W Marka 6:12 czytamy, że głosili, aby ludzie się opamiętali. jakie było polecenie, które Jezus skierował do swoich uczniów, gdy odchodził z tej ziemi. W Łukasza 24:47 czytamy, że mieli oni głosić opamiętanie i odpuszczenie grzechów w Jego imieniu wśród wszystkich narodów. Jakie były wezwania uczniów, którzy faktycznie zaczęli głosić pierwsze kazania? Piotr po wylaniu Ducha Świętego kończy swoje kazanie słowami: opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Dzieje 2:38. I kolejne kazanie, które głosi, również kończy słowami: opamiętajcie się i nawróćcie się. Dzieje 3:19. Apostoł Paweł spędził wiele czasu w Efezie, nauczając ich całej Bożej prawdy. I gdy żegnał się ze starszymi efeskimi w Dziejach Apostolskich 20:21, czytamy, że przypomniał im, jak ich nauczał publicznie i po domach, świadcząc zarówno Żydom, jak i Grekom o opamiętaniu wobec Boga i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy apostoł Paweł stał przed namiestnikiem Festusem i królem Agrypą, którzy pytali go, dlaczego Żydzi związali go i wydali go Rzymianom, w Dziejach 26:20 czytamy, że Paweł powiedział im, iż nauczał wszędzie wszystkich ludzi, że powinni się opamiętać i wykonywać uczynki godne opamiętania. Pomijanie więc nauki o opamiętaniu czy pokucie jest wielkim zaniedbaniem znaczącej części współczesnego Kościoła. Nie jest to temat, który często pojawia się na ustach kaznodziejów, a w niektórych społecznościach w ogóle jest pomijany. Także błędne pojmowanie i przedstawianie opamiętania w niewłaściwy sposób jest powszechną praktyką. To właśnie brak właściwego opamiętania leży u podstaw wielu religijnych rozczarowań i dramatów nawet. Czym więc jest opamiętanie? Czym jest biblijna pokuta? Greckie słowo metanoia, tłumaczone jako opamiętanie, upamiętanie czy pokuta, oznaczało pierwotnie zmianę myślenia. Wniosek, jaki niektórzy z tego wyciągają, jest taki, że jedynym znaczeniem opamiętania jest zmiana religijnych poglądów. Kiedyś byłem rzymskim katolikiem, a teraz już nie jestem, już nie myślę, jak kiedyś myślałem. Kiedyś byłem świadkiem Jehowy, ale teraz już tak nie myślę, już z nimi nie studiuję Biblii, tylko przychodzę tutaj. Zmieniłem swoje myślenie, swoje zrozumienie Biblii. A więc dla wielu jest to zmiana teologicznych koncepcji. Jednak znaczenie słów nie jest określane tylko w ten sposób, że badamy ich semantyczne korzenie, ale także winniśmy zbadać ich użycie w kontekście i ich zastosowanie w praktyce. Zmiana myślenia lub punktu widzenia nie ma żadnej wartości w oczach Boga, jeśli nie towarzyszy jej zmiana działania, zmiana życia i zmiana postępowania człowieka. Tak jak czytaliśmy, apostoł Paweł nauczał wszędzie wszystkich ludzi, że po pierwsze mają się opamiętać i wykonywać uczynki godne opamiętania. A więc widzimy, że opamiętanie to nie tylko samo zmiana naszego myślenia, ale również działanie, które jest zgodne z tym myśleniem nowym. uczynki, które potwierdzają, że faktycznie inaczej myślimy. Prawdziwe opamiętanie zaczyna się od głębokiego poruszenia serca i przekonania człowieka o okropności grzechu, którego się dopuszczał, ale w żadnym razie nie kończy się na tym. Zaczyna się od wyraźnego, rozdzierającego serce uznania, że obraziliśmy Boga, braliśmy udział w tym, czym Bóg się brzydzi i czego nienawidzi. Prawdziwa pokuta zaczyna się od zrozumienia powagi grzechu. Ludzie mają tendencję do lekceważenia grzechu, usprawiedliwiania grzechu, bagatelizowania grzechu. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale i 37 wierszu, czytamy, że po tym pierwszym kazaniu Piotra jego słuchacze byli poruszeni do głębi serca, przerażeni swoją grzesznością. Zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów, mówiąc: drodzy bracia, co mamy robić? Co mamy czynić? Uświadomienie sobie powagi grzechu prowadzi do żalu za grzech i pragnienia zrobienia czegoś w tej kwestii. Serce pokutującego człowieka jest napełnione smutkiem z powodu jego przeszłych wykroczeń. Pokutujący człowiek jest zrozpaczony, że żył tak głupio i tak niegodziwie. Ja pamiętam ten dzień, kiedy jako 18-letni chłopak we łzach płakałem nad swoją obłudą religijną, nad swoją grzesznością, nad ciemnością, której było pełne moje serce. Pokutujący człowiek opłakuje zmarnowany czas, źle spożytkowane talenty, znieważenie Boga i skażenie własnej duszy. Szczery smutek i żal prowadzi dalej do wyznania naszego grzechu. Człowiek czuje, że musi zwrócić się do Boga, przeciwko któremu zgrzeszył. Wie, że musi wołać do Boga, modlić się do Boga i rozmawiać z Bogiem o zgubnym, tragicznym stanie swojej własnej duszy. Musi wylać przed Bogiem swoje serce i przyznać się do swoich nieprawości przed tronem Bożej łaski. W Psalmie 32 i w 5 wierszu psalmista pokazuje nam ten prosty proces przyjścia do Boga z naszym grzechem. Tutaj psalmista mówi: uznałem przed Tobą mój grzech, a nie zakrywałem mojej nieprawości. Powiedziałem: wyznam Panu moje przewinienia. Tutaj widzimy, że psalmista używa trzech różnych słów, aby opisać swoje wyznanie grzechu. Po pierwsze, uznaje swój grzech. Mówi: zgrzeszyłem. Po drugie, nie chce go ukryć. Nie chce go gdzieś tam, wiecie, pod dywan zamieść i udawać, że nic się nie stało. Nie, on nie chce ukryć swojej nieprawości, ale jest zdecydowany wyznać. Powiedzieć: zgrzeszyłem w taki i w taki sposób. Konkretnie mówi o tym, co złego zrobił. Wyznaje Bogu swój grzech. Psalmista, widzimy, nie usprawiedliwia się, nie oferuje żadnych wymówek i nie zrzuca winy na innych. Grzechy stają się dla niego tak ciężkim brzemieniem, że nie jest w stanie ich dłużej dźwigać. Udaje się przed oblicze Boga, nie powołując się na żadne swoje zasługi, wyznając: zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Boże. Moja nieprawość jest wielka. Okaż swe miłosierdzie mnie, grzesznemu. Kiedy człowiek szczerze przyznaje się do swych grzechów, ma też pragnienie naprawienia tego, co zostało zniszczone przez jego złe postępowanie. Czy pamiętacie Zacheusza i jego opamiętanie? Zacheusz był bogatym człowiekiem, ponieważ dorobił się na krzywdzie wielu ludzi. I gdy się nawrócił, nie powiedział: stare przeminęło, wszystko stało się nowe, mam czystą kartę, teraz mogę służyć Jezusowi z workami pieniędzy, kiedy okradłem ludzi, kiedy oszukałem ludzi. O nie! Zacheusz, gdy opamiętał się ze swojego grzechu, powiedział: połowę majątku od razu oddaję. A jeśli komukolwiek zrobiłem krzywdę, w czworaki sposób oddam. Jak kogoś na 1000 srebrników okradł, to mówi: daję ci 4000. To jest opamiętanie. To jest pragnienie naprawienia tego, co żeśmy nabroili w naszym starym życiu. Czy też, zachowaj Boże, w naszym chrześcijańskim życiu. Złodziej nawracający się stara się zwrócić ukradzione rzeczy, a nie teraz jako chrześcijanin żyje z tego, co nakradł. Rozwodnik troszczy się o porzuconą żonę i dzieci. Nie zawiera kolejnego związku, ale w pokorze ponosi konsekwencje swoich błędów, które zrobił przed nawróceniem. Niestety dzisiaj wielu ludzi opacznie interpretuje słowa apostoła Pawła, który mówi o nowym stworzeniu w Chrystusie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie nie oznacza, że nie musisz spłacać długów, które zaciągnąłeś przed nawróceniem. Czy też możesz anulować małżeństwo, które zawarłeś. Wręcz przeciwnie. Dlatego, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe, zaczynasz postępować w nowy sposób, a nie po staremu obierasz najłatwiejszą drogę i kombinujesz, jak wywinąć się ze swoich matactw i nie ponosić teraz konsekwencji za swoje błędy. Wielu ludzi dzisiaj, chcąc przyciągnąć grzeszników do Kościoła, taką propozycję im składa. Nie wzywa się ich do naprawienia tego, co nabroili w swoim życiu, tylko mówią: przyjdź takim, jakim jesteś. Bóg cię kocha, jakim jesteś. Nie musisz nic zmieniać. Tylko przyjdź, tylko coś powiedz ustami i wszystko gra. Ale Pismo Święte tak tego nie przedstawia. Coś takiego to nie jest prawdziwe opamiętanie, ale to jest oszustwo starej natury. Prawdziwe opamiętanie przejawia się, po pierwsze, w gruntownym zerwaniu z grzechem i podjęciu wszelkich wysiłków, aby naprawić to, co zepsuliśmy. Życie człowieka pokutującego ulega zmianie, przemianie. Kurs jego codziennego postępowania jest całkowicie zmieniony. Nowy władca króluje w jego sercu. To, co Bóg nakazuje, nowy człowiek pragnie czynić. A to, czego Bóg zabrania, nowy człowiek chce unikać. Chce to od siebie odrzucić i omijać szerokim łukiem. Nowy człowiek na wszelkie sposoby stara się trzymać z dala od grzechu. Walczy z grzechem. Toczy wojnę z grzechem. Pragnie odnieść zwycięstwo nad grzechem w swoim życiu. Nie godzi się z grzechem. Nie toleruje grzechu. Nie usprawiedliwia grzechu. Nie akceptuje grzechu. Uczy się czynić dobrze. Porzuca złe drogi, niewłaściwe towarzystwo, zajęcia, które zabierają mu cenny czas. Dokłada wszelkich starań, żeby prowadzić nowe, miłe Bogu życie. W rezultacie zmienia się nastawienie pokutującego serca wobec wszelkiej nieprawości. Jest w nim głęboka niechęć i nienawiść wobec wszelkiego zła. Nawrócony człowiek brzydzi się tym, co jest złe, a lgnie do tego, co jest dobre. Czy to jest twoje i moje doświadczenie? Nowy człowiek rozkoszuje się Bożym prawem, choć widzi w swojej wrodzonej naturze zasadę zła, która sprzeciwia się Bożemu prawu i Bożemu duchowi. Nawrócony do Boga człowiek jest świadomy swoich słabości, ułomności i trapi się nad skażeniem własnej natury, ponieważ dominująca postawa jego nowego serca jest postawą pragnienia podobania się Bogu i nienawiścią wobec zła. Może taki człowiek powiedzieć za Dawidem, który zapisał takie słowa w Psalmie 119, wiersz 128. Wszystkie twoje przykazania uważam za słuszne, a wszelkiej fałszywej drogi nienawidzę. Ponadto prawdziwe opamiętanie nigdy nie jest samotne w sercu człowieka, ale zawsze ma wiernego towarzysza. Opamiętaniu zawsze towarzyszy żywa wiara w naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Gdziekolwiek jest żywa wiara, tam też jest opamiętanie. I gdziekolwiek jest opamiętanie, tam też jest wiara. Nie ma sensu spierać się o to, co jest pierwsze. Czy opamiętanie przychodzi przed wiarą, czy wiara przed opamiętaniem, czy po opamiętaniu. To, co jest istotne, to fakt, że te dwa owoce Bożej łaski nigdy nie są oddzielone od siebie. Tak jak nie można mieć słońca bez światła, ani lodu bez zimna, tak też nie znajdziesz prawdziwej wiary bez opamiętania, ani nie znajdziesz prawdziwego opamiętania bez wiary w Jezusa. Poselstwo naszego Pana brzmiało: opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, dobrej nowinie, że przyszedł Król, aby zbawić swój lud. Ci dwaj towarzysze, wiara i opamiętanie, zawsze idą ze sobą ramię w ramię. I zanim przejdziemy dalej, koniecznie, kochani, zbadajmy nasze własne serca i zastanówmy się, co my sami wiemy o prawdziwym opamiętaniu w naszym doświadczeniu. Czy rozumiemy, o czym ja mówię? Nie teoretycznie, książkowo, ale czy my to przeżyliśmy i czy my to przeżywamy? Nie twierdzę, że doświadczenia wszystkich pokutujących ludzi są dokładnie takie same, identyczne i drobiazgowo do siebie podobne. Nie twierdzę także, że ktokolwiek kiedykolwiek poznał w całej pełni okropność grzechu i doskonale opłakiwał swoją grzeszność, dokładnie i kompletnie wyznał swoje grzechy lub od razu porzucił wszelki grzech lub znienawidził grzech tak, jak powinien. Ale wszyscy prawdziwi chrześcijanie rozpoznają własny udział w tych rzeczach, o których mówimy. Opamiętanie jest doświadczeniem każdego prawdziwego chrześcijanina. A więc upewniajmy się co do prawdziwości opamiętania w naszym własnym życiu. Upewniajmy się, że nie mamy jakiejś imitacji opamiętania, ale jej rzeczywistość i owoc opamiętania. Nie chcielibyśmy być w błędzie w tej kwestii. Król Achab ze Starego Testamentu, kiedy przyszły złe czasy, kiedy przyszedł głód, potrafił włożyć na siebie włosienicę, ale on nie opamiętał się ze swoich grzechów, chociaż chodził we włosienicy. Nie wiem, czy ktokolwiek z was założył kiedyś na siebie worek od ziemniaków. To nic w porównaniu z włosienicą. To dużo bardziej nieprzyjemne. A więc niektórzy ludzie potrafią zadać sobie ból, potrafią się w jakiś sposób cieleśnie umartwić, ale to niekoniecznie prowadzi do ich opamiętania i zmiany życia. Kiedy namiestnik Felix słuchał apostoła Pawła, czytamy, że on aż trząsł się z emocji, aż drżał. Bał się nadchodzącego Bożego sądu i gniewu. Ale to nie zaowocowało opamiętaniem w jego życiu. A więc dokładnie przyjrzyjmy się naszemu opamiętaniu. Czy ono przyprowadziło i nadal prowadzi nas do Boga? I czy towarzyszy mu porzucenie grzechu i nowe życie, nowe postępowanie, które jest miłe Bogu? Emocjonalnie wrażliwi ludzie mogą płakać, gdy słyszą poruszające kazanie, a jednak już następnego dnia wracają do kłamstwa, oszustwa, plotkarstwa, bluźnierstwa i wielu innych swoich grzechów. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale i 20 wierszu czytamy, że król Herod bał się Jana Chrzciciela i wiedział, że to człowiek sprawiedliwy i święty. I słuchał go, i kiedy go słuchał, był głęboko poruszony. Był wielce zakłopotany. I chętnie słuchał Jana. Herod jednak się nie opamiętał i nie porzucił swoich grzechów. Kiedy Jezus przed nim stanął, Jezus nie miał mu nic do powiedzenia. Same emocje, choćby bardzo głębokie, są bezwartościowe, jeśli nie towarzyszy im faktyczna przemiana naszego myślenia i postępowania. Bo tak naprawdę dopiero postępowanie pokazuje, czy nasze myślenie się zmieniło. Możemy mówić, że się opamiętaliśmy i możemy wmawiać w siebie, że już inaczej myślimy. Ale to życie nasze weryfikuje, czy tak jest. To nasze słowa, nasze czyny weryfikują prawdziwość naszego opamiętania i naszej wiary. Same tylko sentymentalne uniesienia, bez gruntownego zerwania z grzechem, nie są opamiętaniem, które Bóg aprobuje. Upewniajmy się, że nasze emocjonalne poruszenie, nasza skrucha i nasze przyznanie się do grzechu jest prawdziwym opamiętaniem, które jest ściśle związane z wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Upewniajmy się, że nasze przekonania i nasza wiara biorą swój początek nie gdzie indziej, jak u stóp krzyża, na którym skonał Jezus. Judasz Iskariota głęboko żałował swojego czynu i powiedział: zgrzeszyłem, wydałem niewinną krew. Ale Judasz się nie opamiętał, bo nigdy nie zwrócił się do Jezusa po Jego miłosierdzie, po Jego przebaczenie. Judasz nie poznał prawdziwie Jezusa i nie przyszedł do Niego ze swoim grzechem. I dlatego ostatecznie umarł pod ciężarem wyrzutów sumienia, bez opamiętania. Potrzebujemy przekonania o grzechu, które sprawia, że biegniemy do Chrystusa, który został przebity za nasz grzech. Potrzebujemy takiej skruchy w naszej duszy, która prowadzi nas do Chrystusa, głęboko zasmuconych tym, jak zraniliśmy tak łaskawego Zbawcę. Idąc jedynie do prawa Bożego, słuchając Jego przykazań, patrząc na piekło, myśląc o grozie potępienia, możemy doświadczyć lęku, który ma swoją wartość i użytek, ale to zdecydowanie za mało. Żadna skrucha nie jest trwała, jeśli nie prowadzi nas pod krzyż Golgoty, gdzie nasz Pan przelał swą krew, kiedy za nas umarł. Jeśli tam się udamy, to opamiętanie, którego doświadczymy, spływa do naszych serc z samego nieba. To Bóg daje nam opamiętanie. Takie opamiętanie jest dziełem Ducha Świętego, który przemienia nasze serca. Takiego opamiętania potrzebujemy. I nie poprzestańmy na niczym mniejszym. Przejdźmy na koniec do potrzeby opamiętania. Dlaczego opamiętanie jest niezbędne? Słowa naszego Pana, które czytaliśmy, są wyraźne i dobitne. Jeśli się nie opamiętacie, wszyscy zginiecie. Wszyscy. Wszyscy bez wyjątku. Wszyscy potrzebują opamiętania, odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się do Boga. Opamiętanie nie jest wyłącznie dla złodziei, morderców, pijaków, cudzołożników, wszeteczników i przestępców osadzonych w więzieniach. Wszyscy potomkowie Adama, wszyscy bez wyjątku, potrzebują pokuty, potrzebują opamiętania. Prezydent siedzący za swoim eleganckim biurkiem i rolnik jeżdżący na traktorze. Bogacz w swojej rezydencji i jego służba kuchenna. Profesor na uniwersytecie i biedny, nieświadomy chłopiec w afrykańskiej wiosce. Wszyscy ludzie, bogaci i biedni, wykształceni i analfabeci, starzy i młodzi, wszyscy potrzebują opamiętania. Wszyscy rodzimy się w grzechu i wszyscy musimy się opamiętać, jeśli chcemy być uratowani od wiecznego potępienia za nasze grzechy. Bez pokuty, bez opamiętania nie ma przebaczenia grzechów. Mówiąc to, proszę was, abyście mnie źle nie zrozumieli. Łzy opamiętania nie zmywają grzechów. Opamiętanie nie czyni zadośćuczynienia za nasze przewinienia. Nasza najlepsza skrucha jest nędzna, i jest niedoskonałą rzeczą. Jesteśmy uznani za sprawiedliwych przed Bogiem tylko ze względu na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego, a nie ze względu na nasze własne uczynki czy zasługi, nie ze względu na nasze opamiętanie, czy naszą świątobliwość, czy dawanie jałmużny, czy przyjmowanie sakramentów, czy cokolwiek w tym rodzaju. Ale nadal jest prawdą, że usprawiedliwieni ludzie są zawsze ludźmi opamiętania. I przemieniony przez Boga grzesznik zawsze będzie człowiekiem, który opłakuje swoje grzechy i brzydzi się grzechem. Bóg jest gotów przyjąć każdego zbuntowanego człowieka i obdarzyć go pokojem, jeśli tylko ten człowiek przyjdzie do Boga w skrusze, złoży broń i odda się Jezusowi jako Panu, by Jezus rządził jego życiem. Takim skruszonym ludziom Pan Jezus jest gotowy okazać litość, przebaczyć wszelkie przewinienia, oczyścić z wszelkiego brudu, uświęcić i przysposobić do Jego niebiańskiego Królestwa. Jakże łaskawym Zbawicielem jest nasz Pan Jezus. A więc mówię do każdej wątpiącej duszy, patrz na Jezusa, myśl o Jezusie. On jest tym, który może zbawić w całej pełni wszystkich, którzy przez Niego przystępują do Boga. Jezus jest namaszczonym księciem i zbawicielem, aby dać opamiętanie i odpuszczenie grzechów. Jezus jest tym, który przyszedł, aby szukać i zbawić, uratować to, co zgubione. On jest tym, który powiedział, nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. On jest tym, który dał nam swoje królewskie słowo, mówiąc, tego, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Setki tysięcy ludzi na tym świecie żałuje swojego pijaństwa, hazardu, cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa, próżniactwa i zmarnowanego życia, kiedy odchodzą z tego świata. Żałują tego. Nic nie mogą zmienić. Mówią, gdybym tylko jeszcze raz mógł przeżyć to życie. Odchodzą w rozpaczy, w strachu. Ale nikt nigdy nie żałował opamiętania i zwrócenia się do Boga. Macieju, żałowałeś kiedyś, że się opamiętałeś i że chciałeś służyć Jezusowi? Marku, żałowałeś kiedyś, że się opamiętałeś i że służysz Jezusowi? Żaden człowiek nie żałuje, że się opamiętał. Żaden człowiek nigdy nie żałował, że służył wiernie Jezusowi. Żaden zbawiony przez Jezusa człowiek nigdy nie powiedział na końcu swoich dni, za dużo czytałem moją Biblię. O, za dużo się modliłem, za dużo myślałem o Bogu. Za bardzo troszczyłem się o Boże Królestwo. Za bardzo szukałem Jego sprawiedliwości. Nie. Każdy Boży człowiek raczej powie, gdybym mógł jeszcze raz przeżyć moje życie, chodziłbym z Bogiem o wiele bliżej. Żałuję, że nie służyłem Bogu lepiej, ale nie żałuję, że się opamiętałem i że Mu służyłem. Czego będziesz żałował u kresu swojego życia? Nie zmarnuj łaski, którą Bóg ci okazuje, wzywając ciebie i mnie do opamiętania ze wszystkiego, czego mielibyśmy żałować u kresu naszych dni. Co apostoł Paweł powiedział do przemądrzałych Ateńczyków? W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i 30 wierszu mówi, Bóg nakazuje wszystkim ludziom na całym świecie, aby się opamiętali. Bóg nakazuje wszystkim ludziom na całym świecie, aby się opamiętali. Pomyślmy, jaką głupotą jest trwanie w buncie wobec Boga. Lekceważenie możliwości opamiętania się, póki jest ku temu sposobność. Świat, którego wielu ludzi kurczowo się trzyma, już rozpada się pod naszymi stopami. Jeśli nie znamy Bożej łaski i prawdziwego opamiętania, jesteśmy biednymi ludźmi, nędzarzami w oczach Boga. Posłuchajmy słów apostoła Piotra, zwracającego się do Szymona Czarnoksiężnika, który wydawało się nawrócił się, ale myślał, że można przekupić Pana Boga za pieniądze. Piotr powiedział do niego: opamiętaj się ze swojej niegodziwości. Módl się do Pana, aby zamysły Twego serca zostały Ci przebaczone. I powtarzam to każdemu, kto jest niespokojny o swoją duszę. Opamiętaj się ze swojej niegodziwości. Módl się do Pana, aby zamysły Twego serca zostały Ci przebaczone. Wołam: opamiętaj się i nie zwlekaj. Opamiętaj się. Człowiek musi zerwać ze swoim grzechem i oddać swe życie Panu Jezusowi, jeśli nie chce być potępiony, kiedy stanie na Bożym sądzie. Czymkolwiek jest Twój grzech, podejmij wszelkie wysiłki, aby z Bożą pomocą zerwać z tym grzechem. Odrzuć go od siebie, bo jest jak wąż, który cię ukąsi i zabije. Z Bożą pomocą odrzuć od siebie wszelki grzech, bo jest jak ciężka kłoda, która ciągnie cię na dno zatracenia. Moje ostatnie słowa kieruję szczególnie do wszystkich, którzy dzięki Bożej łasce poznali swój ciężar grzechów. Żałowali za nie. Wyznali je Bogu, porzucili je i znaleźli pojednanie z Bogiem dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Do was, kochani bracia i siostry, mówię: nie ustawajcie w opamiętaniu. Jeśli kochasz życie, to żyj w opamiętaniu. Nie mówię, byśmy zrobili z opamiętania naszego Zbawiciela, ani abyśmy chodzili w jakimś jarzmie naszego opamiętania. Nie mówię, byśmy mierzyli nasze usprawiedliwienie przez jakość naszego opamiętania lub obawiali się, że nasze grzechy nie będą nam odpuszczone, jeśli nasze opamiętanie nie będzie doskonałe. Nie o tym mówię. Pokładajmy całą naszą ufność w Chrystusie i w Jego doskonałym dziele zbawienia, a nie w doskonałości naszego opamiętania. Niemniej jednak, ilekroć zauważysz, że Twoja dusza pogrąża się w jakimś duchowym letargu, ilekroć ogarnia Cię lenistwo, kiedy stajesz się opieszały, oziębły, niedbały, spójrz na swoje serce i opamiętaj się. Uważaj, żebyś nie upadł. Trwaj w opamiętaniu do ostatniego dnia swojego życia. Zawsze będą grzechy do ubolewania i ułomności do wyznawania. Przynoś je codziennie do Pana Jezusa, aby od Niego otrzymać codzienne błogosławieństwo miłosierdzia i łaski. Wyznawaj codziennie swoje uchybienie wielkiemu arcykapłanowi, a otrzymasz od niego przebaczenie i nowe siły. Niech opamiętanie i wiara w Pana Jezusa Chrystusa będą dwoma wielkimi filarami w świątyni naszego uwielbienia Boga Wszechmogącego. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy i zachęcam was, bracia, siostry, goście, może jacyś przyjaciele, nie wiem. Jestem tutaj pierwszy raz, więc nie wszystkich was znam, ale zachęcam, byśmy otworzyli nasze serca przed Bogiem, modlili się do Niego i upewniali się, gdzie przed Nim stoimy. Kochany nasz Panie, chcemy Ci dziękować za Twe wielkie miłosierdzie nad nami, za Twą gotowość, by stać się jednym z nas. Ty, Król Chwały, Bóg prawdziwy, stałeś się człowiekiem, przyjąłeś postać sługi, żyłeś czystym, nieskalanym grzechem życiem i to święte, czyste życie położyłeś w ofierze za nas grzeszników, za nas niesprawiedliwych, za nas błądzących, zbuntowanych. Dziękujemy Ci za wielkie zbawienie, w którym możemy mieć udział przez prostą, dziecięcą wiarę. Modlę się o każdą osobę na tym miejscu i ktokolwiek to słucha czy ogląda. Panie, w łasce Twojej dotykaj każdego serca i przynieś prawdziwe opamiętanie. Daj łaskę skruszyć serce przed Tobą, wyznać swój grzech, odwrócić się od bezbożności i zaufać Tobie jako jedynemu Zbawicielowi, jako Panu poddać Tobie swe życie, aby żyć. Proszę, Panie, o Twą łaskę, by skutecznie działała w naszych sercach, abyśmy nie ustawali w badaniu naszych serc, w praniu naszych szat, aby być godnymi, by wejść na ucztę baranka. Prosimy, niechaj Twój Święty Duch kontynuuje dzieło uświęcenia w życiu każdego z nas, abyśmy wydawali owoce godne upamiętania. Aby nie było tak, że jedno mówimy, a drugie robimy. Aby nie było tak, że o jednym śpiewamy, a zupełnie co innego jest w naszym życiu. Zachowaj nas od takiej hipokryzji, od takiej obłudy. Ratuj nas, Panie, przed połowicznym czy fałszywym opamiętaniem. Daj nam łaskę, by prawdziwie zbliżyć się do Ciebie, odwracając się od wszelkiej bezbożności i pokładając całą naszą ufność w łasce, która jest nam darowana w Twoim objawieniu, Panie Jezu Chryste. Amen.